Kilka lat temu na konferencji prasowej Adam Chrycaniuk wsiadł za kierownicę tira i jeździł po placu manewrowym jednej z firm i wyszło, że ma prawo jazdy na tiry, to wszystkim szczęka opadła, ale jak usłyszałem, że pan może poprowadzić z kolei samolot, to w ogóle już ta szczęka jeszcze niżej była. To ustalmy na początek, czy można powiedzieć, że pan Kacper Traczyk jest pilotem, ma takie uprawnienia, jak to jest?
No w sumie już można powiedzieć, że pozdawałem egzaminy na uprawnienia licencji turystycznej, która jest tak naprawdę pierwszym etapem, że tak powiem, w karierze pilota. Jest to licencja, która uprawnia do poruszania się samolotami jednosilnikowymi, do odpowiedniej tam wagi i nie jest to jeszcze licencja zawodowa, która uprawnia do zarobku na lataniu. Ale to lotnictwo gdzieś tam ze mną było po głowie, mi chodziło, zawsze mnie fascynowało od długich już lat i zawsze myślałem, że już to trochę za późno, żeby zacząć, że powinienem skończyć jakąś szkołę, jakieś studia. A mam dwóch znajomych, którzy latają zawodowo i tak dowiedziałem się, podpytałem, że wcale to nie jest takie skomplikowane, żeby zacząć. No i tak muszę przyznać, że ta pandemia koronawirusa mi w sumie w tym pomogła. Miałem bardzo dużo czasu wolnego, zgłosiłem się tutaj do przylepu naszego aeroklubu i zdecydowałem się zacząć szkolenie. No i właśnie na początku października już ukończyłem wszystkie egzaminy teoretyczne, praktyczne, więc teraz czekam w sumie na licencję z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i planuję na początku przyszłego roku kontynuować uprawnienia.
A niech pan powie, jak wygląda taki kurs, bo rozumiem, że coś w rodzaju kursu prawa jazdy to kurs prawa latania, prawa sterowania samolotem trzeba przejść, tak? Czyli najpierw teoria, tak? Dużo kucia?
Znaczy do tej licencji, którą teraz ukończyłem, turystycznej, jest to 100 godzin nauki akurat zdalnej, aha, online, rozwiązywanie testów. Jest to baza około 2000 pytań, czy 2500 pytań w języku polskim i to 100 godzin trzeba wyrobić. Następnie w międzyczasie lata się już wyrabia godziny praktyczne.
Ale to są pytania dotyczące budowy samolotu,
jest 9 przedmiotów.
Latania już... A, no proszę,
do tej licencji akurat jest 9 przedmiotów, między innymi człowiek możliwości ograniczenia, meteorologia, nawigacja, zasady lotu, budowa lotu, prawo lotnicze, takie najważniejsze, że tak powiem, zagadnienia. Do licencji zawodowej pasażerskich one się tam jest 14 przedmiotów, bo one się rozszerzają do radionawigacji, do masy i wyważenia, do obliczeń różnych, więc i to jest już w języku angielskim. W każdym razie do tej licencji tak naprawdę było potrzebne mi 100 godzin nauki teoretycznej i 45 godzin praktyki w powietrzu, aby podejść do egzaminu.
Trudna ta teoria właściwie, czy nie?
Generalnie 2500 pytań w języku polskim jest człowiek, myślę, w stanie wyklikać i tak naprawdę po prostu pamięcią wykonując to 100 godzin jest w stanie człowiek zapamiętać i się nauczyć, więc myślę, że akurat mi to jakiegoś większego problemu nie sprawiło. Zaś na samoloty pasażerskie teoria już jest jednym z najtrudniejszych egzaminów ponoć na świecie, więc
okej, to pasażerskie to przyszłość. Niech pan powie teraz o lataniu, bo rozumiem, że najpierw to trzeba polatać z kimś, tak? Z jakimś instruktorem, tak?
Zgadza się.
Czy pan od razu stery przejął?
Od razu.
Aha, no to proszę.
Moje pierwsze wejście do samolotu wyglądało w ten sposób, że usiadłem z instruktorem, porozmawialiśmy o budowie samolotu, co jak funkcjonuje i tak naprawdę pierwsze poderwanie już wykonałem samodzielnie, oczywiście z asekuracją, bo ja mam volant,
czyli ster,
takie kierownice,
tak? Okay.
I instruktor po prawej stronie, więc tak naprawdę byłem asekurowany, ale od pierwszego momentu tak naprawdę wszystko samemu, żeby wyczuć.
A pan wiedział, że będzie leciał tego razu, czy nie?
Nie.
I co?
Wjeżdżałem kołując na pas startowy, tutaj w przylepie dowiedziałem się, no dobra, to leć. Więc tak naprawdę
i co?
Było trochę stresu.
Nogi miękną
Ja byłem bardziej zafascynowany i taki podekscytowany, więc tak naprawdę w trakcie szkolenia strachu w ogóle nie było. Było bardziej podekscytowanie.
Nie, ale w tym momencie, kiedy mówi instruktor, słuchaj, dzisiaj ty lecisz, nic mnie nie interesuje, wsiadłeś, pierwszy lot. Co się dzieje? Co ręce zaczynają drżeć?
Właśnie akurat takiego efektu nie było, ale było takie trochę poddenerwowanie, jak mi to wyjdzie, w ogóle jak się samolot zachowa, bo tak naprawdę nigdy takiego manualnego sterowania wcześniej nie wykonałem.
Jakichś symulatorów nie było wcześniej, tak?
Nie, w żadnym wypadku, więc tak naprawdę no...
I co, dobrze poszło? Ciekawe.
Tak, jak na pierwszy raz super, to była godzina lotu zapoznawczego, zobaczenie jak się samolot zachowuje, jak skręca, jak... Potem robiliśmy różne przeciągnięcia, czyli jak samolot zaczął spadać, było trzeba wyprowadzić go z tego lotu takiego opadającego, więc...
Jak za pierwszym razem?
To było już chyba tam po 5 godzinach tak naprawdę, więc
no dobrze, niech ja powiem po ludzku. Trzyma się ten wolant, jak to pan nazwał. Ten samolot cały, rozumiem, drży. Jakie to jest uczucie, jak się w ogóle startuje samolotem, mimo że nawet to jest turystyczny, czyli rozumiem, że to jest jakiś, w cudzysłowie, mały samolocik, ale to jednak kawał blachy, kawał maszyny. Jak to jest? Bo jak człowiek sobie usiądzie za kierownicą samochodu, jedziesz leciutko, a to ciężko się prowadzi taki samolot, steruje? Pilotuje?
Bardziej bym powiedział, samo latanie, oczywiście start i lądowanie już wymaga pewnej praktyki, ale samo latanie w powietrzu nie jest tak bardzo wymagające. Bym powiedział, że jest mniej skomplikowane sam lot poziomy niż na przykład kierowanie samochodem w trakcie takim w ruchu ulicznym. W każdym razie, kiedy dochodzi nawigacja, kiedy dochodzi precyzyjność w lataniu, kiedy jest duży podmuch wiatru i trzeba ten kierunek utrzymać i wszystko to już zaczyna się robić pod górkę. A uczucie jest, no dla mnie jest jedno z piękniejszych uczuć. To jest niesamowite, że tak powiem, latać i sam moment startowy, mimo w takim, nawet jak pan mówi, w tych małych samolotach, bo latamy tutaj Cessnami albo Tecnami, to są samoloty tam o masie do 2 ton może, nawet nie, 1,5 tony, to takiej mocy silnika takiego, że tak powiem, wepchnięcia w fotel nie czuć, ale ten efekt takiej mocy no jest.
A miał pan jakąś sytuację niebezpieczną w trakcie tych swoich 40 godzin, tak?
Tak. Sytuacji niebezpiecznej jako takiej nie było tak naprawdę. Latałem też w zakrytej kabinie, gdzie dookoła nic nie widziałem i musiałem tak naprawdę tylko na przyrządach, na sztucznym horyzoncie, na prędkości, czy opadam, czy nie opadam, latać, więc to było też jedno z takich
Czyli tak jakby szybę w samochodzie, jak się posługujemy tym porównaniem, tak jakby...
Tak jakby był w chmurach. Dokładnie, bym nic dokładnie nie widział.
Jakby pan nie zeskrobał, jak jesteśmy przy takich zimnych, jakby pan nie zeskrobał.
Tak,
dokładnie. Nic nie widzisz w ogóle.
Nic
tak?
Nie widziałem i w takich warunkach też robiliśmy przeciągnięcia, czyli prowokowaliśmy samolot do tego, żeby on zaczął spadać i było trzeba go wyprowadzić z takiego lotu nurkowego do lotu poziomego. Więc tak naprawdę w głowie całkowicie inne odczucia. Człowiek nic nie widzi, nie wie, jak samolot się zachowuje. Tutaj gdzieś ciśnienie krew do górowy dopływa i takie... A to była tylko namiastka tego, co będzie w przyszłości, ale no takie bardzo ciekawe przeżycie.
Okej. Ktoś mnie kiedyś pytał, nie wiem, czy nie w domu nawet moim, jak to jest? Jak jedziesz samochodem, to masz ulicę, masz znaki, wiesz, że masz jechać do przodu, prosto, w lewo, w prawo. Jak to jest w samolocie właściwie? Bo masz przed sobą kawał wolnej przestrzeni i masz gdzieś polecieć. Niech pan powie po ludzku, w jaki sposób wiecie, którędy lecieć?
No może to powiem też w najprostszy sposób. W taki, jaki ja latam, czyli w obecnej chwili, czyli loty z widocznością, czyli nie muszą być odpowiednie warunki pogodowe, nie może być zachmurzenia dużego, musi być odpowiednia widoczność tam na 2,5 do 5 kilometrów co najmniej. I wygląda to w ten sposób, że mam mapę na kolanie, rysuję kreskę, załóżmy z Zielonej Góry do Poznania prostą, wyznaczam kurs, czyli jest 360 stopni dookoła, do Poznania załóżmy jest tam, nie wiem, kurs 70 stopni i mam nawigację GPS albo żyrobusole i lecę w kierunku dosłownie 70 stopni. W trakcie oczywiście przed tym muszę zobaczyć, jaka jest pogoda.
Rozumiem, ale czyli rozumiem, że na tej, jak pan powiedział, żyrobusoli, ta jakaś tam strzałka czy wskaźnik musi na tej 70 być,
dokładnie,
tak?
Dokładnie.
I jak ci się wychyla, to musisz wyprostować czy korygować,
dokładnie.
Tak?
Dokładnie, więc tak naprawdę oczywiście wcześniej przed lotem trzeba wykonać odpowiednie obliczenie, sprawdzić, jaki będzie wiatr, wziąć poprawkę na wiatr, bo czasami kurs w linii prostej wychodzi 70, a wieje nam z lewej strony, to musimy lecieć, nie wiem, na 65, bo takie jest znoszenie, więc oczywiście to jest rozbudowane dużo bardziej niż w takim najprostszym, że tak powiem, wypowiedzi, ale oczywiście no... nawigowanie w trakcie, kiedy jeszcze trzeba, załóżmy, przeprowadzać komunikację z wieżą. Następnie gdzieś tam jest duży ruch, to trzeba gdzieś tutaj z boku pokołować, przeczekać. Do tego jeszcze jest duży wiatr, więc tak naprawdę tych zależności jest bardzo dużo. No ale po to jest szkolenie, po to jest nabieranie doświadczenia, żeby się dobrze w tym wyszkolić i móc ukończyć te wszystkie licencje.
Jak się leci w powietrzu, to jest pustka? Czy... Znaczy ja latałem samolotami pasażerskimi, ale jak pan leci, to nie wiem, ptaki lecą, inny samolot leci, czy jak pan obiera jakiś kurs, ma informacje z wieży, to już nie mówię o ptakach, ale innego samolotu na pańskiej trasie nie może być de facto. Właśnie. Jak to jest? Tak, bo z dwóch stron lecą na przykład samoloty, czy z czterech stron mogą nawet lecieć. Tak, jak to wszystko jest pokombinowane, żeby się nie zderzyć, jeden drugiemu nie wleciał na tor?
To jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę to w ogóle nie jest niepokombinowane, bo wygląda to w ten sposób, że oczywiście w strefie lotnisk kontrolowanych, czyli jak Poznań, Naławicy, Warszawa, Chopina, tam jesteśmy odseparowywani od innych samolotów, ale jeśli ja lecę na trasie, załóżmy z Zielonej Góry...
No to tam nie ma kontroli aerolotu, gdzieś tam po środku trasy, prawda? No i co?
Separacja jest tylko i wyłącznie wzrokowa. Więc naprawdę, tak naprawdę, jeśli widzę inny samolot, to muszę zachować od niego bezpieczną odległość, ale nikt mi tej separacji nie, że tak powiem... Nie daje, więc tak naprawdę no muszę sam obserwować dookoła, dlatego to jest też nazywane loty z widocznością. Nasłuchiwać radia, czy ktoś tam się nie zgłasza, załóżmy, że nie jest gdzieś w mojej okolicy. A tak naprawdę, żeby wlecieć w inny samolot w powietrzu, to naprawdę człowiek jakby chciał wlecieć, to miałby chyba duży problem, żeby to zrobić. Ale oczywiście takie wypadki też się zdarzały w lotnictwie takim ogólnym tutaj w Polsce.
Okej, okay, a tak... Po ludzku, po męsku może nawet bym powiedział, co tam się czuje na górze. Jestem panem wszechświata, patrzę na was z góry, prowadzę 2 tony. Jak pan to tak
myślę, że
w duszy czuje?
Myślę, że na pewno jest takie uczucie, że ma się stery i fajnie jest sprowadzić ten samolot. Ale z drugiej strony według mnie lotnictwo uczy bardzo dużej pokory. Ze względu na to, że nieprzygotowany pilot do trasy, do pogody, zawsze napotka jakieś problemy i naprawdę nieważne, jak duże ma się to doświadczenie, zawsze są zasady, których trzeba przestrzegać, zawsze są pewne rzeczy, na które trzeba się przygotować wcześniej i lotnictwa nie wolno lekceważyć w żaden sposób, czyli są pewne zasady, obostrzenia, które trzeba przestrzegać, żeby później na zapas się nie martwić i że tak powiem, w kokpicie nie kombinować.